Wyrzuciła mnie zupełnie. Totalnie mnie wycięło, tylko powiedzcie mi, na którym miejscu, bo ja powiedziałam w sumie dużo o tych modliszkach. Ile żeście usłyszały? Ile dało się zrozumieć, albo ile powiedziałam, bo w pewnym momencie mi ucięło. Tak, w konkretnym celu. Podstawowe rozróżnienie jest takie, że dzielimy na istotę organiczną i nieorganiczną. I to mówiłam. I nie wiem, w którym momencie mnie wycięło, że istota po prostu organiczna jest po prostu pierwotna. Istnieje sobie we wszechświecie. Urodziła się albo z totalnie z promatki praojca, albo z jakichś innych istot, ale generalnie ma wszystkie takie same przypadłości jak wszystkie inne, czyli jest organiczna, ma tą samą strukturę, funkcję, jest wieczna w swoich wszystkich ciałach. I to jest różnica w stosunku do istot wytworzonych przez Matrix. Istoty wytworzone przez Matrix same były już odcięte od rdzenia źródła. W związku z tym wszystko to, co tworzyły, już zwłaszcza jakby chciały wytworzyć taką samą istotę jak organiczną. No nie da się tego wytworzyć. Nawet tak jakby istotę organiczną może tylko urodzić inną istotę organiczną, wieczną, prawda? I wtedy ona sobie jest. Natomiast celem istot, które się odcięły od źródła, było wytworzenie istot tak naprawdę nie równych sobie nawet, tylko wykonujących pewne funkcje, bym powiedziała, na ślepo. W związku z tym można to nazwać niewolnikami. W związku z tym terasy i w ogóle terasy wytworzone też nie miały lekko, bo były też wykorzystywane. W sensie na przykład, jeżeli wytworzono taką rasę jak, nie wiem, lwy Judy, no to oni byli półorganiczni, ponieważ byli wytworzeni na frekwencjach organicznych istot oraz urodzeni przez istoty organiczne, pierwotni założyciele. W związku z tym stawali się tacy półorganiczni, nawet bardziej często niż ci, co się odcięli od rdzenia Anunnaki. W związku z tym Anunnaki potrafili czerpać z tych swoich własnych ras, nieraz półorganicznych. Więc to było generalnie już w punkcie wyjścia po prostu stworzenie niewolników, tak bym powiedziała. No i coś takiego nie może istnieć po prostu w świecie organicznym, bo nikt tam nie jest niewolnikiem nikogo. Ale jak to zostało rozwiązane? Bo zostało różnie rozwiązane, polubownie, w sensie zależnie, co taka istota tak naprawdę robiła i historie są dosyć indywidualne. To znaczy całe rasy właściwie zostały przywrócone do swoich organicznych jakby postaci, natomiast są różne historie, gdzie niektóre istoty są zachowane i dostają jako nowy byt. Ale ja bym zrobiła to oddzielnie, bo to jednak by dobrze było pokazać jakiś obrazek, prawda? Gdzieś to jednak, żeby było napisane, tak uważam, żeby nam się to tutaj zapisało i żeby to było jaśniejsze, ponieważ dobrze byłoby iść punkt po punkcie, w sensie na przykład rasa po rasie. Niektóre są wymysłami, tak jak się pokazują te obrazki, albo jest to po prostu ta sama rasa, tylko kolejny pod tytułem hybryda, nie wiem, powiedzmy, modliszka 1.0, 2.0, 3.0 albo jakiś tam szarak 1.0, to takie coś na tej zasadzie, że są tylko małe modyfikacje, a de facto to jest cały czas ta sama istota, rasa wytworzona przez Anunnaki. No więc dobrze, mam taką propozycję, żeby zostawić ten temat i iść do tego, co ja przygotowałam. Też postarałam się zrobić całą pierwszą gęstość, czyli cztery wymiary, ale mi się to nie zmieściło czasowo. To znaczy zrobię zajawkę i proponuję, żebyśmy po prostu poszły do tej prezentacji. Co wy na to? Dobra. To tak zróbmy. Ja udostępnię ekran. Dobrze, niektóre rzeczy powtórzę, no bo też mamy trochę różny skład. No zresztą dobrze sobie ciągle pewne rzeczy przypominać. I teraz zasada tak jak zwykle, jeżeli którykolwiek slajd albo to, co właśnie powiedziałam, jest niejasne albo w ogóle czy niesłyszalne, czy cokolwiek, to zatrzymujcie mnie, w sensie mówcie. To się cofnę albo powtórzę albo coś, ok? Pierwsza gęstość. Czyli będę chciała powiedzieć o czterech wymiarach, uwzględniając ten pierwszy, powtórzę slajdy, ale jeszcze zrobimy wstęp. Dobrze, zrobimy jeszcze wstęp, więc tak. Tak wygląda elektromagnes, ale dokładnie już nie będę tłumaczyć, natomiast to jest, chodzi o to, że to są te takie spiny, prawda? De facto jest jeden elektromagnes na górze, jeden na dole i to jeszcze wszystko przekształca się w taki jeden duży. No i oczywiście to też się nazywa torus. No bo toroidalna ma po prostu strukturę, no nie? Tak wygląda same zeń, źródło, kosmiczna świadomość, jak i cała galaktyka, jakby całość makrokosmosu, jak i człowiek, jak i poszczególne planety, na przykład Gaja. Jak powstał wszechświat makrokosmos? No to powtórzę tutaj krótko do tego yin-yang, żeby nawiązać. Rdzeń wyłonił dwie postaci kosmiczne, promatkę w plazmie i proojca w krzemie. I to są jedyne właściwie takie dwie postaci, które są naprawdę wyjściowo z urodzenia totalnie plazma albo totalnie krzem. I potem w efekcie ewolucji tylko nabierają innych, rozwijają przeciwne. I interakcje ze sobą, no nie? Były połączone, miały do dyspozycji swoim połączone tereny kosmiczne. Tak, wygląda to tak, jak obecnie rysuje się yin-yang. Zaraz pokażę. Ying, plazma, energia żeńska. Yang, krzem, energia męska. Rozdzieliły się i z pomiędzy nich powstawały kolejne istoty i światy. Dokładnie było tak, że wymiar pierwszy, czyli plazma, powiedzmy tutaj w skrócie ocean, czy tam pustka kosmiczna, został na dole albo przesuwał się w dół wszechświata, a wymiar drugi to obecnie 28. Kurczę, jeszcze jakieś telefony. Ojejku. Mam nadzieję, że mnie nie rozłączyło. Okej, 28 wymiar to wymiar krzemowy w końcu. Czyli ocean to plazma yin, niebo to krzem yang. Takie trochę uproszczenie. I tak, takie są początki, tak się opowiada w mitach na przykład. W pewnym momencie też, jak dojdziemy do mitów i symboli, no to znowu nam wróci ten temat. I teraz kwestia tego yin-yang, ja to tutaj pokażę. Yin-yang jest pokazywane naprawdę na różne sposoby, ale jeżeli by się chcieć przyjrzeć dokładnie, patrzymy na przykład na, no powiedzmy rdzeń, ten cały torus, jak on funkcjonuje, to chodzi o to, że ważne jest, żeby zrozumieć, że ying, tutaj zakładamy, że to jest prawa strona, okay? Czyli patrzymy jakby to coś stało tyłem do nas, okay? Generalnie prawa strona, tu jest prawa strona, to prawa strona, czy linia w torusie się wznosi, a lewa opada. No jeżeli ktoś cokolwiek wie o energii, no to wie, tutaj jest taki niuans, to zeszło, no powiedzmy rok temu i ja sama mogę powiedzieć, że ja mówiłam tak, że się kręci yin-yang, czyli raz jest na górze, raz na dole, może się wznosić, no może się opadać. No niuans jest taki, że i tak i nie, tak to się kręci w różne strony, ale element góra-dół zasadniczo nie przekręca się totalnie. Czyli właściwie zawsze jest tak, że yang, czyli energia męska, opada, to jest linia opadająca, a energia żeńska się wznosi. Niuans jest tylko taki, że jakby energia żeńska się wznosi tylko dzięki temu, że ta energia męska tutaj opada. One ze sobą po prostu współpracują. Nie wiem, czy mnie rozumiecie. Chodzi mi o to, że z tego, bazowej tej fizycznej tych zależności w torusie, w elektromagnesie, przekłada się to na dalsze różne dywagacje pod tytułem: jeśli kobieta to energia żeńska, to co to znaczy, opada, unosi się i tak dalej. No i to jest duży temat, do którego no ja w pewnym momencie będę wracać, bo ja na przykład mówiłam, prawda, jeżeli ktoś pamięta czy słuchał, bardzo dużo mówiłam o energii męskiej i żeńskiej, no i wiele rzeczy mi tam nie pasowało, no ale nie do końca nie miałam wszystkie puzzle, nie miałam. Więc nie do końca zastanawiałam się, jak to jest z tym opadaniem i wznoszeniem się, w sensie takim, że co to znaczy to opadanie i wznoszenie się, jeśli chodzi o archetypy męskie, żeńskie. No i po prostu wrócę do tego, bo możecie sobie popatrzeć, ja tego nie zablokowałam na moim kanale. Ja nie mówiłam, że energia żeńska wycisza. Prawda? W sensie takim, jeżeli coś jest takie rozbuchane, to wycisza. No i kurczę, to jest prawda. Tylko że to nie oznacza stricte, że ona opada na, jak gdyby w takim fizycznym sensie, że jej energia opada. De facto jest tak, że po prostu dobrze było pokazać wyjściowe, ja tego pokażę potem na tych gęstościach, ale generalnie chodzi o to, że energia żeńska to jest plazma, czyli generalnie zasiada sobie, osadza się na dole i ciąży ku dołowi w swojej bazowej strukturze. Energia męska ciąży ku górze w swojej bazowej strukturze. Natomiast jak mówimy o jej ruchu rozwojowym, można by powiedzieć, no to ponieważ coś zasiada na dole, jest generalnie taką tendencję, ma taką, to jej ruch rozwojowy jest ku górze. Nie wiem, czy mnie rozumiecie, nie? Natomiast żeby rozwijać się, czyli żeby nabywać tego kółeczka w środku, no nie? To jest ku górze, no bo siedzi na dole, no to kurczę, z dołu do góry idzie. Klaro, nie? Natomiast jakby jak się połączy perspektywy archetypowe i fizyczne. I fizyczne w sensie fizyki. Natomiast jeżeli coś jest zasadniczo górą, tak, ma po prostu, to jest jego bazowa struktura, no to gdzie to jeszcze wyżej ma iść? To po prostu opada, jeżeli chce się czegoś nauczyć od plazmy. To jest coś na tej zasadzie, nie? Powiedzcie, czy mnie rozumiecie tutaj, chociaż ja dalej o tym tego nie będę ciągnąć. To będzie w innej prezentacji, kiedy trzeba będzie trochę dokładnie powiedzieć o archetypach. Ale powiedzcie, czy rozumiecie, o co mi chodzi. Bo yin-yang jest takie trochę zakręcone, bo najczęściej się mówi, yang się wznosi, yang opada. No więc, jeżeli chodzi o rozwój archetypowej istoty, to nie. Yang opada, yang się wznosi. Więc powinno być tak, jak ja nazywam tutaj. Dajcie znać jasno to. I czy mnie słychać w ogóle? No. Kwestia jest taka, że no więc pytanie właśnie, co to jest źle, dobrze, bo niuans jest taki, że ten torus się non stop rusza, w sensie to wszystko się zaraz przeplata, zrobię na full screen. Tak, czarne to jest ying. Zasadniczo, no nie? Bo po prostu plazma jest ciemna, w sensie takim, że energia żeńska jest jako ciemnością, tak? Kosmiczną pustką. Energia męska jest światłem. I teraz to jest totalne neutrum oczywiście. Nie ma tu żadnych kategoryzacji gnostycznych. Natomiast chodzi mi o to, że torus jest nas tam w ruchu. No nie, tak jak tu pokazałam, nie wiem, czy już widzicie znowu ten torus. ten elektromagnes, jest on ciągle w ruchu i to nawet nie tylko takim jednolitym ruchu, tylko jednocześnie ten się tutaj elektromagnes kręci, czyli tak jakby taka kulka tutaj na górze, nie jest to tak dokładnie pokazane, ale generalnie to się kręci, tu też się kręci, to całość jeszcze jedno z drugim się kręci. Idzie środkiem, wychodzi na zewnątrz i teraz to nie jest tak, że idzie jakaś jedna linia, nie, to idzie całymi takimi pasmami, prawda? W związku z tym ja w ogóle się zastanawiałam w pewnym momencie, czy można powiedzieć, że któryś układ yin-yang, bo szczerze mówiąc, jak popatrzycie w internecie, można sobie zrobić eksperyment, ja widziałam już wszystkie możliwe układy. No tyle, tak jak da się poprzekręcać te dwa kolory, tak to widziałam. Ja zakładam, że jeśli chodzi o ruch i jeszcze jest kwestia perspektywy, wiecie, gdzie się siedzi, tam się widzi, nie? To, no bo jak na przykład ktoś siedzi na górze, na krzemie, to widzi wszystko inaczej, a jak na przykład siedzi jakby jest na wymiarze na dole w klaźmie, to widzi inaczej, no klaro, no nie? Więc jak gdyby to są te niuanse, natomiast jak to zatrzymamy i chcemy powiedzieć o rozwoju archetypowym po prostu, wzajemnym, męski i żeński, czy jakby bierzemy jakąś tam parę, to ojca i pramatkę, czy każdą parę ludzką, powiedzmy ludzi, no to i chcemy powiedzieć, co się dzieje z energią żeńską, to jednak musi być tak jak po prawej. W sensie takim, że to kobieta, jej rozwój niejako idzie od plazmy, która jest naturalną jej przypadłościami, że ona właśnie jest w niejako bardziej nie w bezruchu, ale to też tak jakby w takim chaosie wewnątrz siebie, czyli w takim wewnętrzu, bardziej ku środkowi, do siebie, no to jej rozwój będzie do góry, na zewnątrz, okej, to jest to. Natomiast to męskie, które jest takie ciągle wychodzące właśnie na zewnątrz i do góry, jego rozwój będzie na zasadzie wyciszania się, no nie? I te takie, jakby tego typu rozumowanie jest, tylko potem niuans jest jak gdyby, jak już bierzemy człowieka, kobietę, mężczyznę, jak to między nimi wychodzi. No bo jest powiedziane na przykład, że to kobieta powoduje, że na przykład mężczyzna wchodzi do domu i się wycisza. No i jakby ktoś coś takiego usłyszał, no to by oznacza, że okej, czyli energia męska opada jak w kontakcie z żeńską, no nie? I to jest coś takiego właśnie. A co wtedy się dzieje z żeńską? No coś takiego, że na przykład, znaczy ja totalnie uproszczę, nawet może brzmieć patriarchalnie, totalnie uproszczę. Facet przychodzi do domu, powiedzmy, i chce odpocząć i kobieta, powiedzmy, jeżeli ona też wróciła, to mimo wszystko to ona jest tym domem. Dom tworzy kobieta, no nie? Od środka. W związku z tym to jak gdyby dzięki niej on odpoczywa, można powiedzieć. Bo to ona bardziej wycisza. Natomiast jak sobie zaczną rozmawiać, no to w takich bazowych działaniach to uproszczę bardzo. Facetowi się często chce gdzieś iść do ludzi, coś robić, podbijać świat i tak dalej. Kobiecie się często nie chce. Nie słychać mnie, o kurde. Bardzo nie słychać, ale dzisiaj no. Dziewiątka. Teraz słychać. Dobra, generalnie może pójdziemy sobie dalej. Generalnie chodzi mi o to, że kobieta mężczyźnie daje wyciszenie, a mężczyzna kobiet, upraszczając totalnie, są niuanse, a mężczyzna może wyciągać kobietę do świata, tak można by powiedzieć, ok? I to nie jest nic patriarchalnego, tylko naturalnie tak działają energie. Więc to jest taka, jak się to po prawej jest dobrze, w sensie jak się rozwijają energie, tak bym to nazwała. Natomiast jeżeli ktoś chce mówić o rozwoju, no to wzajemnym, to bardziej pasuje to z prawej strony. Ponieważ jakby rozłączyć te kółka, to indywidualny rozwój faktycznie tak wygląda, że to kobieta pogłębia swoje wnętrze, a mężczyzna jest ekstrawertykiem naturalnie. Ale we wzajemnym układzie oni działają na siebie tak jak po prawej. Dobra, idźmy dalej. Więc tak jak napisałam, tak? Wznosi się po prawej, męska opada po lewej. I dlaczego ja to w ogóle mówię? Bo chciałam powiedzieć, że są te linie powiązane z wymiarami na galaktyce. I trzeci wymiar Wenus na dole nazywa się wschodzące słońce. A linia męska po lewej stronie na dole ma czwórkę, czwarty wymiar, czyli zachodzące słońce. Łącznie z Gają tworzy to rodzaj trójkąta, totalnie przenicowanego i wykorzystanego na Matrixie jako te tam trójkąty ze słoneczkiem, czym okiem w środku i tak dalej. De facto jest to trójkąt, który ma trzy słoneczka. Słoneczko w zenicie Gaje, wschodzące słońce po prawej i zachodzące słońce po lewej. To pokażę może kiedy indziej ten trójkąt. To jest Lunula. Taka Lunula nie wiem, czy widzieliście jakieś Lunule, to może też pokażę kiedy indziej. Z takimi wydrążonymi jakby półkolami. To też jest odbicie tego. Albo trystyka. To też jest odbicie tego, jak funkcjonuje po prostu w ogóle światło, jak się rozwija. Dobra. W ogóle to włączcie sobie mikrofony. To myślę, że też wszyscy możemy lepiej słyszeć. Dwie energie reprezentowane są przez dwie postaci kosmiczne pierwotne. To one wyłoniły się pierwsze jako taki yin-yang z rdzenia, czyli pramatka Izyda i praojciec Ozyrys. To ona miała wyjściowo wymiar pierwszy, a on miał wyjściowo wymiar drugi. Potem nastąpiła dalsza kreacja światów i rozsuwanie się wymiarów pierwszego i drugiego i rodzenie dzieci, strażników tak zwanych, prezydentów, nie? Pierwotnych wymiarów. W prezentacji o pramatce i o pleśni, grzybie mówią o problemach wtedy powstałych. No i wrzucę chyba te linki, bo już Danusia mnie pytała też o jakiś link. Może wrzucę wam screeny, powiem wam, gdzie co jest. Zobacz, generalnie wrzucę linki te, bo to się łączy. Jeżeli ktoś nie ogląda tej o pramatce i o pleśni grzybie, to dobrze obejrzeć. To jest wizualizacja matki. To jest wizualizacja praojca. No i teraz to też już mówiłam, ale tak, jak wygląda teraz wszechświat makrokosmos? Gęstości i wymiar. Gęstość i wymiar są podstawowe, jakby, żeby zrozumieć galaktykę, nie? Gęstość to pewien poziom galaktyki, który zawiera ileś wymiarów światów kosmicznych. Pierwsza gęstość zawiera wymiary 1, 2, 3, 4. Pokażę porównanie do Ashayamy, jak ona mówi. Nazwa gęstość i wymiar odpowiada układom galaktycznym. Na poziomie jednej planety Gai mamy tam raczej Ziemię, rejony. Jednak, ponieważ Gaja w swoim układzie regionów odwzorowuje układ galaktyk, no to często regiony na Gai nazywamy wymiarami. Po prostu tak mówimy i to może być mylące, ale no okej. Okay. Gaja jest centrum całej makrogalaktyki, makrokosmosu. Nie można tak już powiedzieć, czyli wymiar w stosunku na przykład do regionów na Atlantydzie. To znaczy nie jest tak, że każdy świat, każda planeta ma w sobie wewnątrz, nie? Jakieś wymiary i gęstości, to znaczy tak nie będziemy mówić. Wymiary gęstości odpowiadają po prostu całemu makrokosmosowi. Problem z gęstościami i wymiarami jest taki, że nie są one nigdzie uporządkowane dokładnie. No i w ogóle jest problem z pokazaniem tych układów słonecznych. Ja się też muszę zastanowić, bo ja nadal nie wiem, jakie są trajektorie planet. No i najdokładniej jest u Ashayamy, ale nawet ona tego nie pokazuje. Jak, i w ogóle ma nieprawdziwy niektóre rzeczy. Ale u Ashayamy jest już takie to naukowe. No nie, więc dlatego wielu ludzi to przyciąga. Zaraz pokażę. Teraz to pokazywałam już, że wymiary są jakby to, co jest. Gęstość to jest jedna rzecz, ale jeszcze oprócz tego są grupy wymiarów algorytmiczne. To, co tutaj pokazuję, to jest zgrupowanie algorytmiczne. W sensie od 1 do 7, po 7 wymiarów robi takie grupy. Można by powiedzieć, że tworzy takie oddzielne torusy. W związku z tym od 1 do 7 tutaj daje jedną grupę, która oddziaływuje z grupą 8 do 14 i to jest podstawowe 14, czyli środek tak naprawdę galaktyki i 8, zwłaszcza Gaja, centrum totalne. To jest podstawowy torus. Teraz tutaj dalej się tworzą kolejne, no nie? Małe torusy, kolejne małe torusy, kolejne małe torusy. I to wszystko jeszcze zabiera się w jeden ogromny, ale nadal środkiem jest ta ósemka, ta Gaja. I teraz te grupy, taka grupa siedmiu wymiarów, to nie jest gęstość. To chciałam powiedzieć. Bo to jest bardziej kodystycznie, algorytmicznie, a gęstość jest właściwie z poziomu kwantowego. Jeżeli nie słuchaj, to mówcie. Może trzeba przerywać, ale znowu. Dobra. Zestawiłam tutaj wymiary. Więc pierwsze, co powinno się widzieć, to to, że Aszejana idzie tylko do 12 na tym obrazku. Potem, jak robiła kolejne wykłady, to wszedł drugi obrazek, w którym widać jakby to 12 i tutaj jest przyczepione na górze drugie 12. I teraz od razu nie ma czegoś takiego jak 12 i 12, takich dwóch, powiedzmy, torusów, czy torusa z dwóch kawałków, to w ogóle nie istnieje. Natomiast 12 na 12 oni odcięli matrix, czyli tutaj na Tartarii, na tej gęstości i tu ci zaraz 2, trzecia, na czwartej gęstości. No i tutaj też jest raz, dwa, trzy, cztery gęstości. I to jest koniec, znaczy jakby nawet nie koniec czwartej gęstości, ale można powiedzieć, że nie byli, jakby problem jest taki, że trzynastka tutaj została zagarnięta przez Atlantydę. Nie wiem jak to, niuans jest taki, że jest oddzielnie matryks atlantycki był i oddzielnie taki ogólny matryks, tak można powiedzieć. I ten atlantycki matryks i był częścią głównego matryksa i nie był. Główna Atlantyda to jest siódma tutaj ta planeta. Podbili 10, zrobili sobie wyżej, podbili 13 tutaj. W związku z tym może być pytanie, dlaczego nie zrobili matryksa do 14? Na przykład całości. No dlatego, że nie mogli, ponieważ istoty odcięte od rdzenia nie są w stanie funkcjonować i wchodzić tak wysoko, więc dopiero Aszejana zaczęła pokazywać powyżej, jak ogarnęli grzyba, czyli sztuczną inteligencję, która zaczęła niejako zasiedlać, ona tylko, powyżej 12 wymiaru i niejako do siebie podłączać istoty i to jest to całe wasze wzniesienie. Znaczy nie wasze, mam nadzieję, tylko Aszejany i takie całe New Age'owe. Chodziło o to, że pewne istoty by były zawieszone tutaj tak sobie gdzieś na 12 wymiarze, a podczepione, czyli wydawałoby im się, że są na wyższych wymiarach. Ale generalnie matryk został ucięty tutaj do 12, czyli na czwartej gęstości. To dało już ogromną nierównowagę pola elektromagnetycznego. Natomiast trzynastka była w matryksie, ale atlantyckim, tym tutaj. Ale Atlantyda to tak jak wiecie, tak jak są zbiory. Można by powiedzieć, że jest coś takiego. Od 1 do 12 był bez, jakby to powiedzieć, od 1 do 12 z 7, można powiedzieć, był jeden zbiór matryksowy, bo na 7 niektóre istoty wchodziły do matryksa. Natomiast 13, 10, 7 to był zbiór Atlantydy. No i wspólne pole, można powiedzieć, była siódemka, potem trochę dziesiątka. Natomiast trzynastka nigdy nie weszła, ani czternastka, już w ogóle nie mieli dostępu, do Matrixa. W związku z tym to było zaganięte przez Atlantydę, ale nie stało się częścią Matrixa, w związku z tym nie objęło tego, ta trzynastka, trzynasta planeta nie objęła, nie objęło jej ten utworzone, uszkodzone pole elektromagnetyczne Matrixa. A może pewnie celowo, bo generalnie chodziło o to, żeby tak tutaj utworzyć działania na Matrixie, żeby one były szkodliwe dla ludzi, a nie rozwojowe. Dobra. W związku z tym też te takie, jak się to tak wycięło, to się wszystko, to jest ta tak zwana, że oś Ziemi jest przechylona, że się wszystko zapada. To są te rzeczy, no oczywiście w galaktykach zaczęło się, różne rzeczy się zaczęły niszczyć. Poza tym jak zniszczyli tutaj te planety Liry, zniszczyli tutaj drugą Tiamat, to tak jak wiecie, jak drzewo, które ma koronę uciętą, tutaj podcięte coś, no to kurczę stoi krzywo, nie? Całe to drzewo życia, drzewo świata po prostu stało krzywo. Nie mogło dobrze oddychać, funkcjonować ani istoty. No i tak to było. I w związku z tym gęstości, które się rysuje prosto normalnie, tak jak ja. Znaczy ja wiem, że to tak narysowałam. Nie chciałam, bo tak, nie chciało mi się rysować takich prostych kresek, bo to nie jest takie, bardziej proste są tutaj te powiązania niż gęstości. To wszystko jest dosyć takie buzujące, kwantowe. Natomiast generalnie gęstości przechodzą przez pomiędzy niejako te planety. Czyli trzecia i czwarta planeta jest na granicy dwóch gęstości, no ale należy do tej gęstości pierwszej, nie? Pierwsza, druga, trzecia, czwarta. Dalej, piąta jest totalnie w drugiej, natomiast te znowu na granicy, rozumiecie? I generalnie tak wyglądają gęstości, że to przechodzi przez te boczne, tak? I teraz trochę to jest tutaj odwzorowane, no ale ponieważ, tak jak powiedziałam, to wszystko jest ucięte na 12, przekrzywione i tak dalej, no to u Ashayany pojawiły się takie skrzywione koncepcje tego, jak wygląda gęstość. Bo tutaj jest napisane tak, density one, nie? Czyli gęstość pierwsza, wymiar 1, 2, 3. Nieprawda, czwarty wymiar też należy do... Znaczy jakby to powiedzieć, niuans jest taki, że czwarty wymiar należy, ale w połówce i trzeci wymiar też należy, ale taki, znaczy ten niuans tak w połówce, jakby funkcjonując między dwoma gęstościami, to pomiędzy dwoma gęstościami, więc ta kreska powinna iść tędy. Tak jak tutaj ta jest narysowana. Okay. No i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym gęstości to są te i dzisiaj chcę powiedzieć o... Powtórzę pierwszy, drugi, trzeci i czwartego mam trochę, ale wrócimy do tego. Powiedzcie, czy są jakieś pytania? Bo tutaj może być milion oczywiście pytań do tych nazw i tak dalej, tak dalej. Dojdziemy do tego. I do tego, co Ashayana tak ponazywała. Zwrócę wam tylko uwagę na jedną rzecz. Tu na przykład w tej chwili, tak jak zostało to poprzekrzywiane i zresztą odwrócone strony, bo strony są odwrócone, takie cmentarzysko ciał istot, którym zabrano ciała i wrzucano je na Matrix, było na Wenus. W związku z tym tak można powiedzieć, że istota sobie była na Wenus, chociaż de facto nie była stricte na Wenus, bo chodziło się po Gai, a potem to właściwie no nie wiem jak to powiedzieć, po różnych galaktykach, natomiast patrzyło się niejako na tego Marsa, zobaczcie jak jest napisane Mars, ale ten Mars stał się Słońcem, Sol, ponieważ te dwie planety zostały bardzo mocno zalane i wygaszone ich frekwencje, w związku z tym, a poza tym największe kłamstwo jakie chciano włożyć, to to do tej pory, jest to bardzo trudne do wytłumaczenia, że Gaia to Słońce. No i Mars stał się Słońcem. To też jest trudne dla niektórych do zrozumienia, no bo cały Układ Słoneczny jest powymyślony. Nie ma czegoś takiego jak oddzielne Słońce, oddzielna planeta i oddzielny Księżyc. Tak naprawdę są planety, które świecą w różny sposób. tak bym to podsumowała, zmiecie. W tej chwili tak jest zrobiony Matrix, nie mówię o realu, tylko Matrix, na którym się jest, że siedzi się na Wenus, a patrzy się, a świeci nam Mars. Dlatego Łyszajany tak to jest nazwane, bo niektórzy mogliby się zastanowić, dlaczego to jest Sol, nie? No to dlatego. I generalnie jest poprzekręcone. Przekręcone. Dobra, idźmy dalej. Kosmos Gaja. Na Gai, czyli na planecie Ziemia, która jest środkiem wszechświata, są krainy, regiony nazywane na matryksie kontynentami. To tak, żeby zrozumieć, że Gaja to kosmos, a nie makrokosmos, nie? Umownie można powiedzieć, że to są wymiary, tylko umownie. Układ Gai odwzoruje to, co występuje we wszechświecie. To znaczy na przykład Antarktyda jest na południu, otacza ją ocean i odpowiada to no, na przykład Saturnowi, o tym nie napisałam, jakoś, nie wiem czemu, i pustce kosmicznej. Jest to tak zwany dół, także dół mapy, czyli magnetyczna część elektromagnesu. Na Gai rosną krzemowe drzewa i tworzą średnią i wyższą ziemię. Światy w koronach drzew, światy są w koronach drzew. Nie? Kosmosem Gaią zarządza Lech, to jest strażnik. Właściwie tylko centrum Gai, stricte należy do ziemian, mieszkańców Gai, gajowników. To jest ta i Gaia. Ale stricte to jest ten kawałek wymiaru, więc w sumie można powiedzieć, że oni bardzo mało mają. Ale to już nie będziemy tego odkręcać, co pramatka wymyśliła kilkadziesiąt milionów lat temu. Generalnie to, co zostało ostatnio zmienione, to to, żeby ziemianie mogli mieszkać wszędzie na Gai, czyli też na tak zwanych wymiarach czy regionach należących niejako do innych galaktyk. I Lech wszystkim zarządza i jest to planeta Gajów albo Gajowników albo Ziemian. Tylko w tym sensie naszym kosmicznym, organicznym Ziemian, a nie w jakimś sensie matryksowym. Regionów więc jest 14, środek to 8. I to jest ta niska ziemia, rosną tu drzewa krzemowe, a w koronach jest Gaja średnia i wyższa. Odpowiada to tak zwanym wymiarom, regionom. 15 i wyżej, ok? Pokazywałam to, kto nie był, no to pokazuję jeszcze raz. To jest ta ziemia niska na Gai. Tylko to, i tak, kilkadziesiąt milionów lat temu, ale bardzo dawno, wszystko było po prostu Gają. To było terytorium Gajan, Gajów. I wszystko było ich. W tym momencie pramatka wymyśliła, że może jednak każdy miałby jakiś taki malutki kawałeczek tej centralnej, w centrum galaktyki. No i podzielono Gaję. No dobra. I generalnie, ponieważ to było tak dawno, to nawet Lech nie chce wracać już do tej pierwotnej postaci. W związku z tym jest tak, że te regiony odwzorowują układ całej makrogalaktyki. No i nazywają się tak, że tutaj jest, okej, tu jest Antarktyda, tak naprawdę ona to chyba gdzieś z drugiej strony, odpowiada to Saturnowi i generalnie pustce kosmicznej. Tu jest Wnerta i Nerta, wnętrze Ziemi, to odpowiada, znaczy to jest Afryka, czyli wnętrze Ziemi tak naprawdę. W sensie są rozpadliny, zaraz, będę zaraz o tym mówić może, akurat o tej gęstości. Tutaj dolnej. I to odpowiada Tiamat w drugiej planecie. Tu jest 3. Lemuria odpowiada Wenus. 4. Argenta odpowiada Marsowi. No i dalej jest problem z nazwami planet, bo obecne nazwy, znaczy to nie odpowiada, to one są pomyślane trochę. Generalnie Atlantyda odpowiada Syriuszowi, to zazwyczaj się wie, u Aszajany jest podany ten Syriusz. A dalej się można zastanowić, no nie, skąd Aszajana takie różne wzięła nazwy. One w dużej mierze powstały w czasie Matryksa, ale tutaj jest, po prostu się raczej mówi piąta planeta. To jest po prostu Gaja, zarówno region, no jak i cała Gaja Ziemia, czyli ta planeta, prawda? Tutaj jest India i jest to po prostu szósta planeta, tu jest dziewiąta, Chiny, tu jest dwunasta. Tartaria na pewno galaktycznie się nazywa Tartaria, jak i region tutaj też się nazywa Tartaria. Tu jest Laponia, tu jest Japonia, tu jest Japonia, jest duża. Aha, tutaj jest Atlantyda, jako region, na plan miast jako galaktyczny, to mówią Sejusz. Ale właściwie też się mówi Atlantis, ponieważ Sejusz, dlatego że strażnik nazywa się Sejusz pierwszy, bo już go nie ma. Jak oni podbijali sobie te tereny, to zrobili Sejusz A, Sejusz B, Sejusz C. A tutaj jest 11 planeta, 11 wymiar, 14 planeta, 14 wymiar. Okay. I już to jest Lila Eju. Pokażę jeszcze wam tutaj Sojusze na przykład są. Tu jest Sojusz A. I nie jest to, ja dlatego pokazałam tak, bo ona zamieniła strony. W sensie to jabłko nawet takie u Apple komputery. Nie, tu ma ugryzienie. To powinno być po lewej stronie, ale lewa i prawa strona jest bardzo mocno zamieniona w Matrixie do tego stopnia, że wiele rzeczy, które powinny się kręcić w lewo, kręcą się w prawo. To jest też inny temat. I nasze ciało też jest pokręcone, ponieważ ciało normalnej istoty nie ma tego czegoś takiego, że prawa, lewa strona mózgu odpowiada, czy tam prawa strona mózgu odpowiada lewej stronie ciała. Tak nie jest, nie ma takiego skrzyżowania. W każdym razie widzicie, tutaj jest Sojusz A, a tutaj jest Sojusz B, że to jest 7. Tak naprawdę to 7, 7 planeta, 10 i te, której tu nie ma, to są wszystko sojusze. No ale u Aszajany nie jest to stricte powiedziane. Ale na przykład Dolores Cannon o tym mówi, tam jakieś inne jeszcze. To tylko pokażę te obrazki, jak starożytni pokazywali, bo pokazywałam je już, ale nie wiem, kto był, kto nie był, to tylko pokażę. To jest prawda w jakimś tam stopniu. No nie są takie loki, to są właśnie loka, słowo ze skansowskie, to można by przełożyć na właśnie wymiar albo poziom. Czy właśnie pytanie, czy wymiar, problem jest z tym poziomem. Tutaj wygląda to jak poziomy. Natomiast wymiary generalnie to są po prostu ziemie. Poziomem raczej pewnie należałoby nazwać gęstość. Nie wiem, to jest trudność z czasami. Nie wiem, jak wy odczuwacie polskie tłumaczenia, polskie czy polskie nazwy. Density, gęstość jest myślę odpowiednie. Ale wymiar. No dobra, nie wiem, nie będę teraz się nad tym zastanawiać. Tu jest Lemuria, czyli mu. To trochę źle, tutaj powinno być bardziej w tą stronę, no dobra. To jest ta koncepcja, że jest światy w drzewach, no nie? Gai. Chociaż tutaj po prostu jest pokazane drzewo świata, nie? I tutaj góra. Góra i drzewo, przechodząca w drzewo, nie do końca wiadomo, czy to góra, czy drzewo, ale generalnie ta koncepcja. To też nie wiadomo do końca, co to jest, ale to wygląda jak kawałek Ouroborusa. Ale takie rysunki są. To Atlantyda, ale tak naprawdę, tak jak Atlantyda, to wygląda bardzo wiele wymiarów. To właśnie jest ta trudność. A poza tym to na przykład też się pokazuje czasem jako Atlantydę, aczkolwiek Neptun, ta w ogóle to jest bardziej związane z Antarktydą tak naprawdę. Bo to jest ocean, czyli pustka kosmiczna, to te wszystkie te symbole, archetypy są z poziomu pierwszego wymiaru. To jest znowu Lemuria. No tak, to gdzieś tak całe musiałabym omywać Australię też. To znowu to, że jest w drzewach albo w górach kolejne światy. Dobra, to teraz o tej gęstości. Pierwsza gęstość galaktyczna. Pierwsza gęstość to wymiary dwukropek tu ma być. Pierwszy, drugi, trzeci i czwarty. Pierwszy, czyli Saturn i pustka kosmiczna. Odpowiada to Antarktydzie i oceanowi na Gaii. Okay. Drugi wymiar, czyli planeta Tiamat, albo Vnerta i Nerta, zwłaszcza Vnerta i Nerta dotyczy nazwy na Gai i odpowiada to na Gai wnętrzu Ziemi, to w tym sensie wnęta, i Afryce Południowej. Trzeci wymiar, czyli planeta Wenus, a to jest Wenus, to jest od, wynieś. Odpowiada to terenowi Lemuria Lamaria. Lamaria jako ocean, tak? Bo ona jest nad oceanem, też na brzegu. Australia, Oceania, Nagai. Czwarty wymiar to planeta Mars, Marsjasz. Odpowiada terenowi Argenta, Ameryka Południowa, Nagai. Czy do tego ktoś ma pytania, bo dalej ja powtórzyłam tutaj to, jeżeli ktoś chce popatrzeć, bo mówimy o tym, tak? Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Albo tutaj łaszajane, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. U niej widać, że trójka to jest Wenus, a tutaj nadal nazywa się Mars. Ona ma zarówno pierwotne nazwy, często, jak i nałożenia Matrixa. Tylko taki miszmasz wychodzi. A tutaj drugie też jest napisane Inner Earth, czyli wnętrze Ziemi. A tu jest napisane chyba Parallel, już teraz nie widzę. To nie jest Parallel. To tutaj zaczyna się nieparalelnie. To jest problem z tymi nazwami. Tu tak naprawdę jest Reverse, czyli odwrócone. Torus dalej idzie niżej, bo tutaj jest właśnie totalne zapadanie się, te czarne dziury i tak dalej, bo to wchodzimy w pustkę kosmiczną, wymiary na minus, 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 minus. Paralelne, nie wiem, co można by nazwać paralelne, to jest w tym sensie chyba jedynie co, tak jak powiedziałam, że na Matrixie jak ktoś chodził, to miał wiele życi i to się robiło takimi niby życiami paralelnymi. Koncepcja paralelności jest, ale to chyba teraz nie jestem gotowa, żeby to teraz opisywać, zwłaszcza 12 wymiar tę koncepcję rozwija, ale to nie znaczy, że paralelność jest jakimś prawem kosmosu. To nie. Uważam, że tutaj w dużej mierze Ashayana i wszyscy inni z alternatywy zaczęli mówić, że wszystko, co jest związane z tutaj Saturnem i tak dalej, że to jest paralelne. Ale paralela to była odpowiedniość. Odpowiedniość to może być tylko na Matrixie, gdzie właściwie cały Saturn nałożył, czyli niebyt tak naprawdę, nałożył swoje prawa na Matrix. Prawo śmierci przede wszystkim. Że wszystko tak naprawdę uśmierca inny i że ty jesteś śmiertelny. To można powiedzieć, że paralelnie, czyli odpowiednio tak jak na pierwszym wymiarze Saturnie, tak zrobiono i we wszystkich wymiarach na Matrixie, które de facto to totalnie nieprawda. To jest prawo rozpadu i śmierci, jeden i poniżej, a to jest prawo życia i kreacji. Czyli to w ogóle nie. No dobra, u Ashayany to by trzeba każde malutkie słowo tłumaczyć. Dobra. To pokazałam ostatnio i będę chciała trochę dosyć szybko pokazać. To jest pierwszy wymiar, ale może jeżeli kogoś nie było, to po prostu przeczytamy. Pierwszy wymiar mamy tu, czyli... Okej. Pierwszy wymiar galaktyczny to planeta Saturn. Okrąża ona Ziemię, Gaję, czyli Słońce, tak samo jak wszystkie inne światy galaktyczne. Tutaj są wymiary, chyba lepiej by bym powiedziała konkretnie planety, to by byłoby bardziej zrozumiałe, chociaż to też znaczy wymiary. Planety okrążają Gaję w bliższym lub dalszym miejscu po swojej trajektorii i okręcają się wokół swojej osi. Dla wszystkich światów Gaja jest centrum wszechświata. Wymiary światy od 15 do 28 nazywane są światłami gwiazdami. Mają inne świecenie, a wymiary niższe, na przykład trzeci, czwarty, to Słońce wschodzące i zachodzące, srebrzyste. Trójka Wenus nazywana jest Księżycem, czyli tak naprawdę trzeci, czwarty to jest, są te aspekty księżycowe. Stąd wzięto na Matrixie koncepcję księżyców. Bo one mają takie poświaty, tak? Luna, a czwórka nazywa się Argentum, jest srebrzysta, aczkolwiek tak naprawdę bardzo podobne światła są na trzecim i czwartym wymiarze, tylko tam no, są niuanse, jak pryzmat się tam załamuje, bo inny jest klimat niejako i roślinność. Akurat na... no tak. Saturn, czyli świat urny, czyli urna świat, czyli urna światła świata. I jeżeli ktoś by chciał gdzieś dać nazwę Uran czemuś, no to mogłaby być tylko inna nazwa Saturna. Nic innego nie powinno być Uranem. Bo to jest coś, co jest w urnie, uroni się, gdzieś rozpada się, tak? Do dołu, ku dołowi. To jest czarne słońce, forma, formatowanie totalne, bo to jest naprawdę gęsto, coraz gęściej, ok? Kostka, maksymalna forma, gęstość, materia, plazma i ciemność. Gradacyjnie ku dołowi powiększa się w miarę jak się schodzi ku galaktycznej pustce, powiększają się i tworzą się czarne dziury. No i Saturn ma pierścienie. Odpowiednikiem pierwszego wymiaru na gali Ziemi jest Antarktyda, czyli Wyspa Lodu. Tam nie ma lądu w ogóle, ok? I to też jest takie ważne, że lądy i niejako takie ludzie, lądy i tak dalej, byt, kreacja jest powyżej pierwszego. Więc Wyspa Lodu i oblewający ją ocean spokojny, zimny i słodki. Żywioł wody jest słodki, nie słony. Antarktyda na Matryksie była odgrodzona murem lodowym. No i to są wszystkie te historie o Antarktydzie. A de facto potem murem takim iluzyjnym z hologramu, utrzymywanego przez sztuczną pleśń. Wewnątrz były oczywiście na realu, jak zaczęli zdradzać i tak dalej, no to zaczęli budować tam na Antarktydzie oraz na Saturnie i na innych tam, na przykład na Atlantydzie, laboratoria, miejsce eksperymentowania z hybrydami, jakieś stacje badawcze, miejsca lądowania, budowanie statków kosmicznych. No to wszystko, co alternatywa mówi, to jest prawda. Natomiast co się mówi, taka ściana, tych ścian mogło być tam więcej, tak jak pokazały te wcześniejsze obrazki, bo oni mieli tam w sobie, jakby wewnątrz, swoje bazy też poddzielane bardziej. Ktoś miał dostęp, ktoś nie miał dostępu i tak dalej. Okay. Strażnikiem pierwszego wymiaru w tej epoce 113 milionów lat był Jeszua. Wyjściowo to wygląda tak jak taki aniołek, jak się na cmentarzach stawia, nie? Albo taki pan, tylko musiałby mieć tu czarną skórę. Nie znalazłam takiego. Przybierający setki innych imion, zwłaszcza wtedy, gdy zaczął zdradzać praojca i rdzeń, tworzyć matek z Atlantami Draco, bo to jest mózg tego wszystkiego. Oczywiście nikt nie wie o tym. Tworzyć matek z Atlantami Draco i wcielał się jako demon, tworząc kulty, wprowadzając swoje tezy indoktrynacyjne i demonizm i koncepcję cierpienia i poddaństwa. Pojawił się tam czyli na Matryksie pod imionami Jeszua, Isa, Budda, drugi Budda, nie każdy, Kryszna, Salomon, Noe i jeszcze i wielu, wielu innych. Będę o tym mówić przy kultach. Będzie oddzielna prezentacja. Zrodzenie ma formę czarnego anioła, takiego właśnie, takie coś. Może mieć białe skrzydła, bo on może sobie, on jest, ma bardzo dużo ciał sobie wytwarzał. Mógł mieć białe skrzydła, przetwarzał się, czy wyłaniał z siebie inne ciało, albo może mieć całkiem biały, taki biały anioł. No i wtedy się wydawało, że jest górnych wymiarów, chociaż nie jest. I tak nawet wcale nie mógł wejść tam. Obok, wyżej w postaci tak zwanego Boga Solarnego, to on tworzył kulty solarne. Ten groźny pan. Stąd są te wszystkie bogi Ra i tak dalej. Mieszkańcy pierwszego wymiaru, czyli Antarktydy i w ogóle galaktycznego Saturna. Główni mieszkańcy to insektoidy. Do nich należą pająki, tarantule i inne pająki oraz skorpiony. Tak naprawdę to są istoty w ogóle dobre, organiczne, dobre i wieczne. W sensie neutron, normalnie, tak jak każda istota organiczna, nie? Nie, że mają jakieś, są z demonami, nie, tam po prostu mieszkają normalnie istoty. Były indoktrynowane i niszczone, tak jak każde, na swoim wymiarze, gdzie pracował, utylizując resztki zwęglonych, fermentujących drzew krzemowych, tu na Gai. A tak naprawdę można by powiedzieć, że ta koncepcja w fizyce, nie, że gwiazdy się spalają, spadają i tak dalej, to też jest prawda. I takie wielkie istoty kosmiczne z tego pierwszego wymiaru, w jakiś sposób można powiedzieć, że one utylizują, czy nie wiem, jak to, ja się na fizyce tak bardzo nie znam, jak to jest w czarnych dziurach, czy jak, ale generalnie w jakiś sposób się wypala tam światło takich gwiazd, bo tych gwiazd jest dużo, są główne, na których się mieszka, ale okej. Dobra. Okej, tutaj zaczęłam mówić, że tak, one na drugim wymiarze mogą przebywać, przebywały, przebywają, tworząc sobie siedziby, wąwoza i tak dalej. Ja pokażę zaraz jakieś wizualizacje drugiego wymiaru. Natomiast Matrix porywał je siłą, wcielono Matrixie, indoktrynował. Tak samo robiło oczywiście z wszystkimi właściwymi istotami organicznymi, czy reptilami, czy humanoidami, czy jakimi. Potem zabierał kody, potencjały, tworzył czarne PR. Bardzo czarne PR mają właśnie ta pustka kosmiczna, ten ocean, tak zwane piekło, nie? Pająki. Wiadomo, że właśnie na Matrixie, znaczy pająki wiadomo, że mogą gryźć, nawet te rzeczywiste kosmiczne, te z Saturna. Ale nie są to istoty demoniczne. Okej, ale część z tych grup zaczęła zdradzać, indoktrynować się, niektórzy potem zostali zrehabilitowani, nawet jeśli odcięli się od rdzenia, bo mogło być tak, że to ich odcięto i torturowano. Okej, nie ma innych insektoidów wyjściowo. Wszystkie inne stworzyli w laboratoriach Anunnaki i to jest odpowiedź też częściowo na to pytanie wasze. Wszystkie inne insektoidy stworzyli Anunnaki w postaciach wielkich humanoidalnych. Stąd na przykład jeden mit, widać mieli ludzie Matrixa jakiś interes, żeby to powiedzieć, ludzie mrówki, no nie? Ameryka, Afryka w mitach są, czyli takie duże ludzie mrówki. Jak oglądacie piąty element, to co przybywa, jakiś ludź taki dziwaczny, humanoid, to też wygląda jak mrówka, no nie? Jeżeli pamiętacie. Albo jakiś insektoid, niby taki dobry, nie? Stworzyli, tylko że to tam też jest nie do końca tak powiedziane, bo to była tylko taka chyba postać zewnętrzna, ale nieważne. Anunnaki stworzyli je jako żołnierzy, szpiegów, istoty wrogie i celem niszczenia istot organicznych. Po prostu taką wdrukowali taką misję. Stworzyli też małe wersje insektoidów hybryd, które wrzucili na Matrix jako roznosicieli chorób do pobierania próbek krwi, genetyki, szpiegów i takich różnych upierdliwców, którzy generują róż. Yeshua zaczął też tworzyć demony i przywołał je na poziom realu bytu, bo zaczął tworzyć demony na pierwszym wymiarze, czyli Saturn, te niższe, minus, minus, minus. I przywołał je na poziom realu bytu i Matrixa za pomocą swojego wcielenia Salomona. I to był bardzo, bardzo kluczowy moment, kiedy on po prostu te demony przywołał. I to nie tylko było tak, że on sobie stanął jako magię przywołał, tylko generalnie powiązane było to z ogromnymi rytuałami, torturami wielu istot, które musiały być na niego spuszczone, rozszczepione totalnie w swojej tożsamości i jaźni, żeby niejako, bo w magii czarnej jest coś takiego, że to daje prawo jakiemuś demonowi. Jeżeli jakaś istota dobra, organiczna zostaje rozszczepiona, to schodzi, tak się mówi, na dno piekła, o, coś takiego. No i wtedy z dna piekła może się wydobyć jakiś demon po jej ramionach, nie? Rozprawa z demonami zdrajcami odbyła się, opowiem o tym oddzielnie. Antarktyda. To To jest ten ściana. Pytanie, czy tak się. Generalnie tutaj raczej oni nie mieli żadnych, w ogóle nie ma żadnych terenów. Oczywiście różne rzeczy sobie mogli wytwarzać, ale głównie to statki, na statkach mieszkali, tak naprawdę. Kosmiczne. Ozys, Izys, kto to wymyślił? No dobra. Okej, okay, czy ktoś ma jakieś pytanie? Ja sobie doleję kawy, dobrze? I możemy przejść do drugiego wymiaru. Drugi, trzeci, czwarty. Ja chciałam pokazać. Doleję sobie kawy, dobrze? Jeżeli pomyślicie, czy macie pytanie, to dosłownie pół minuty odejdę. Dalej i wtedy. Nie mam tu dużo tekstu. Głównie zdjęcie, bo no, dzisiaj miałam trochę cięto z czasem. Dobra, ale wróćmy do tego, no bo będziemy dalej opowiadać o wymiarach, bo chodzi też o to, żeby zrozumieć, jakie istoty gdzie mieszkają i my, prawda? My, skąd jesteśmy, żeby gdzieś to zacząć sobie wyobrażać. Na razie wejdźcie w taką, próbujcie sobie wyobrażać czy wizualizować tą pierwszą gęstość. No bo to jest początek nawet świata, w ogóle wszechświata. Galaktycznie Tiamat, planeta, jest bardzo zabagniona. I teraz drugi wymiar to jest Tiamat, a nie na przykład trzeci, ani piąty, bo już i Sitchin już nie opowiadali. No, już słyszałam różne historie. Generalnie to jest drugi wymiar, dwójka. Galaktycznie Tiamat, planeta jest bardzo zabagniona. Dużo wody, dużo tropikalnej roślinności. Była poważnie uszkodzona w czasie wojen galaktycznych. Chyba czegoś tutaj nie dodałam. A dobra, uszkodzona w czasie wojen galaktycznych, w czasie ataków Draco, ale z podpuszczenia i wedle planu Anunnakich Jeszuły. Jest to opisane, tak, książki Sitchina, a i teraz to w ogóle, jak wejdziecie gdziekolwiek i wrzucicie coś takiego jak wojny Oriona, wojny galaktyczne. Orion to inaczej Saturn, ok? Tfu, mas. Ojej, dobra. To właściwie są te opisy niszczenia Liry, czy niszczenia Tiamat. Okej. Tiamat jest odbudowana, wygląda tak jak dawniej. I teraz kto tam mieszka? Zamieszkują ją istoty plazmatyczno-węglowe. Mogą być krzemowe, to zależy, skąd się urodziły. Ale muszą mieć dużo plazmy, żeby tam mieszkać. Głównie istoty wodne, półwodne, pająki też, bo pająki są na pierwszym i na drugim. Są tam rośliny, zwierzęta, humanoidy, różnego typu, tak? Czyli istoty, które przeszły ze zwierzęcia w byt o indywidualnej świadomości i nadświadomości. Rozwój jest taki, nie ma takiego całego łańcucha jak u Darwina, że od rybki przejdziemy do ptaka. Natomiast jest rozwój taki, że no na przykład jaszczur w pewnym momencie może przejść w humanoidę jaszczur, czyli może mieć własną indywidualną świadomość. I wtedy może zacząć wyglądać bardziej jak człowiek. I może też mieć, wyłaniać z siebie ciało węglowe, totalnie człowiek. Strażniczką drugiego wymiaru jest Lilith. Jej pierwotna krzemowa plazmowa postać to ośmiornica. Ośmiornice są bardzo inteligentne zresztą. Jej postać węglowa to kobieta humanoidalna. Ma obfite matczyne kształty, przypomina postać afrykańskiej kobiety. Jest podobna do tej, co pokazywałam wcześniej, pramatki. Taki typ. I tutaj oczywiście możecie mieć milion pytań na temat Lilith i tego, jaki ona ma czarny PR. Najstarsze i najpotężniejsze istoty, najstarsze i albo najpotężniejsze, właśnie te pierwsze wymiary, czwarty, cztery oraz najwyższe, zostały najbardziej zniszczone i mają najgorszą opinię. To znaczy najbardziej nakłamane o nich. Więc tak, to jest Lilith, to jest strażniczka drugiego wymiaru. I teraz tak. Na Gai drugi wymiar, tak zwany to wnętrze Ziemi, wąwozy, rozpadliny, dżungla. Tylko tutaj w galaktyce też żyją we wnętrzu. Okay? Zarówno jakby galaktycznie, chyba więcej we wnętrzu, można by powiedzieć. Ja to może wrócimy do tego jeszcze. Ja będę pokazywać istoty, no nie wiem. Generalnie wyobraźcie sobie, że we wnętrzu Ziemi głównie żyje się na poziomie tego wymiaru drugiego oraz tam, co się mówi o Szambala, czyli Tybet, czyli 10, czyli 9 wymiar. Teren ciągnie się aż do obecnej Afryki Południowej, czyli i obejmuje całą dżunglę amazońską. To wszystko jest ta wneta, ineta. Nie ma Oceanu Atlantyckiego stricte takiego, to jest tylko odwzorowanie na Matrixie. W realu nie ma takiego dużego Oceanu Atlantyckiego, tak? To całość to jest taki wielki teren, bagnisty, podmokły, przecinany rzekami, jeziorami, plus są zejścia do wnętrza Ziemi, okej? No i tu wizualizacje, wiecie, to mogą być takie. Jeżeli ktoś tak, do wizualizacji fajny jest na pewno też awatar, bo drugi i trzeci wymiar są dosyć podobne. Zaraz pokażę. One leżą obok siebie. Epoka lodowcowa, to co oni schodzą, to tak, to nie jest wyssane z palca. No tutaj tam mamy te zwierzątka, ale generalnie takie klimaty, czy takie coś szambalowe, to podobnie jest. Są normalnie tereny, pałacy tutaj wewnątrz, tutaj to takie prześwietlające światło wewnątrz, ewentualnie takie coś, że w ogóle jest bardzo dużo roślin, jakby ta dżungla amazońska, która jest, to jest taki trochę namiastka, jest to dużo większe, gęstsze, w związku z tym naprawdę i nie mówiąc o tym, że nie prześwieca tu takie centralne, jasne słońce, tylko to jest wszystko poświata bardziej od piątej planety, no nie? Więc jest tego światła, jest ciemny, jest taki bardziej światło świtu, albo o zmierzchu, coś takiego. Trzeci wymiar. Galaktyczny nazywa się Wenus, na Gaii odpowiada to Lemuri i Lemarii, inaczej mówimy jutrznia wschodzące słońce. No i to pewnie możecie sobie pokojarzyć, że skąd wziął się Lucyfer, a na Lucyfera nałożyli znowu na, tak naprawdę, bardzo ciekawe to jest bardzo, zbitki wszystkich rozszczepienia archetypowe, będę o tym mówić kiedy indziej, bo zarówno użyło to na Lucyfera, na diabła, na Marię Matkę, bo ona też jest jakoś jutrznią, posłuchajcie sobie godzinek, nie? I tak dalej. A tak naprawdę. Wenus, czyli Lemuria, jest to początek linii żeńskiej, która wznosi się, jeśli chodzi o obieg energii w elektromagnesie, rdzenia i całej galaktyki. Strażniczką pierwotną Lemurii Wenus jest Lucyferia. I znaczy to niosące światło. Drugą strażniczką jest Lola, Lala, Luna, Asiana. A Lucyferia ma tylko jedno imię. Tak naprawdę. Ona ma... To jest starsza pani, 75 milionów lat galaktycznych, Lola ma 18 milionów lat, Lolą jestem ja. Lucyferia w czasie wojen galaktycznych została porwana, a jej tożsamość rozszczepiona demonicznie i została w ciele bazowym krzemowo-węglowym pocięta i rozrzucona w przepaściach Himalajów na Gaii, na tak zwanym dziewiątym wymiarze. No bo, tak jak powiedziałam, to tak jakby ukryto ją, drugi wymiar powiązany jest z trzecim, a drugi jest powiązany z dziewiątym, czyli z Tybetem. Okay? Tybet Chiny. W czasie jej nieobecności strażniczką nieobecności ona zniknęła, nie wiadomo, nie można było jej znaleźć. W sensie Jeszua i tam i spółka ją uprowadzi. Okej, w czasie nieobecności strażniczką młodą jako dziecko jeszcze, bo do 18 milionów lat jest stricte pełnoletność, według liczenia wszechświata to jest 18 milionów lat. No dlatego tak mówię żartobliwie trochę, że wszyscy Plejadianie to bardzo małe dzieci, bo mają tysiące, a nie miliony. Ok. W czasie nieobecności strażniczką została Lola, bo poza tym, że urodziła się w centrum rdzenia nie tylko planety Gai, to w swojej postaci przynależy do Lemurii. Lemurii ma postać kwazoidalną, tak, a wygląd w bazowym ciele krzemową plazmą syreny, czyli ma ogon. Skórę zielono-niebieską, na zewnątrz plazmę, w środku krzem, stąd mocne takie fosforyzujące światło, oczy zielone. Lucyferia. Również świeci krzewowym światłem. Lucyferia jest dzieckiem pramatki i praojca. Nie widzicie tego slajdu. A widzicie ten? Widzicie ten? Widzieliście ten? Okej, okay, a ten? Bo ja cały czas o tym drugim mówię od 5 minut. Ten był cały czas od 5 minut, to zostawię wam może chwilę, żebyście prześledzili to, co przeczytałam. To się nazywa trzeci wymiar, widzicie to? Okej, czy on dopiero teraz może, jak cofnęłam i weszłam, się pojawił. No to ja przeczytałam już prawie całość, doczytam ostatnią i zostawię chwilę ten slajd. Okej, okay. Lucyferia ma również, świeci takim krzemowym światłem, jednak jest ona żółto-pomarańczowo-czerwone, oczy ma czerwone. Postać wyjściową ma zmienną, taką ciemnoczarną i jest powiązana plazmowo z czarnymi, czerwonymi, uwaga, pleśniami. Najtrudniejszy aspekt chyba wytłumaczenia jest taki, że istoty kosmiczne pierwotne jakby nie ma dla istot kosmicznych, którymi wy też jesteście, tylko jest bardzo głęboka jakby ucięta tutaj świadomość. Bardzo zrobiono na Matrixie dużą wrogość, tak naprawdę, człowiek a zwierzę. Nie ma takiej wrogości i nie ma takiego rozdziału. Tak naprawdę to przechodzenie jest swoiste i płynne, w sensie takim, że po prostu istoty ewoluują sobie od zwierzęcia do humano, czyli człowieka. I nigdy nie... Nawet jak się wyewoluuje, to nigdy nie zostawia się swojej postaci zwierzęta. Jedynie gdzie to jest w szamanizmie, czyli postaci totemiczne, które się tobą opiekują. Tak naprawdę jest to dużo więcej. Tak naprawdę ty masz siebie pierwotnego, który się opiekuje tobą jakby w formie, w którą wyewoluowałaś. Okay? Nie wiem, czy to jest zrozumiałe. Generalnie w związku z tym wszystko jest wieczne i organiczne i spójność i szacunek, taki spójność, jak gdyby nie wiem, spójny w sensie holizmu. Faktycznie wszystko jest połączone także w tym sensie, normalnie biologicznym. I jest to bardzo nie ma żadnych schematów i ustaleń. Może być tak, że jest jakaś rodzina nawet, czy jakiś gatunek, gdzie no weźmy smoki, ale to tylko taka będzie dygresja. Ze smoków najstarsze są Draco, Alfa Draconis, to jest ich ta planeta, bardzo daleka. Tak naprawdę jest cały, powiedzmy, cała galaktyka czwarta, tutaj zaraz do tego, tutaj jest wizualizacja trzeciej, ale zaraz dojdę do czwartej. Cała galaktyka ta czwarta, czwartego wymiaru, to oczywiście nigdzie nie jest tylko jedna planeta, to jest takie umowne, nie? Wszędzie jest ileś planet i jedna główna zwykle. No i na czwarty wymiar to są planety reptoidów, smoków i wężowych istot, tak? No i ze smoków wyewoluowały Draco na razie, bo to ta cała ewolucja to zajmuje miliony lat, no nie? To oznacza, że uzyskały indywidualną świadomość, ale ponieważ to są młode humanoidalne istoty, to zostały bardzo mocno zindoktrynowane właśnie przez Atlantów i tego Jeszue. Um, I one są jedyne, które wyewoluowały wśród smoków, wśród gatunku smoków do tej postaci, bo wszystkie inne smoki nie. Wszystkie inne smoki właściwie są uznawane za ogromne, opiekuńcze zwierzęta i tak naprawdę one wyjściowo, można powiedzieć, że żyły, jakby pochodzą z czwartego wymiaru, natomiast te zwierzęta, te wielkie smoki żyją tak naprawdę na każdym. Są różne, różne właśnie typy, nie wiem jak to nazwać, rasy może z gatunku, i każda mieszka na innym wymiarze, ponieważ one dostały funkcję opiekowania się wymiarem danym. W związku z tym są smoki na nie wiem, trzecim, czwartym, piątym, są też krzemowe bardzo wysoko, ale one nadal, one są w trakcie ewolucji do jakby indywidualnej świadomości. I teraz niuans jest taki, że tylko te właśnie, które ewoluowały do indywidualnej świadomości, zostały zindoktrynowane, a wszystkie inne smoki zwierzęce nie, są dobre, są po stronie organicznych istot i zostały, były więzione, niszczone i tak dalej. Więc tylko to smok, a nie reptilianin. Okej, tu jest, tak jak powiedziałam, tak naprawdę Lemuria różni się tym od Tiamat, że Tiamat to jest, ma również wnętrze. Czyli jest taka powierzchnia, jest podobna, a jak się schodzi do środka, to też są tam takie dżungle i po prostu miasta podziemne. Zwłaszcza galaktycznie, nie? Ale na Gai też. To jest Lemuria. No i inne istoty mieszkają, bo na, tak jak powiedziałam, na drugim wymiarze dużo mieszka takich też wodnicy, bo to centralnie schodzi się w ziemię i dalej to się wszystko łączy z oceanem, czyli z pierwszym wymiarem. Trzeci wymiar nie ma zejścia do wnętrza ziemi i istoty, które tam mieszkają, no to są wszystko wizualizacje, nie? Generalnie to jest z Awatara, ale chodzi mi o to, że jest taka niebiesko-zielona, można by powiedzieć, skóra. Taką samą mają tak naprawdę Atlanci. Bo powiązanie zwierzęce jest poza idealne. To tak, takie, to jakaś, nie wiem, zdjęcie wzięte skądś, ale chodzi o to, że miasta jest na pierwszej gęstości natura dominuje. Oczywiście są zamki, pałace, miasta i tak dalej, ale natura dominuje, więc to jest bardziej na zasadzie miasta, jakby w otoczeniu. Ogród, który ma w środku jakieś tam miasta, o takie coś. No i Lemuria jest centralnie otoczona. Jest też jest bagnista i otoczona oceanem. W sensie ma jedną. Zobaczcie, tutaj. Chodzi mi to pokazać tutaj, nie? Na przykład trzeci wymiar tu to jest. Tu wszędzie na zewnątrz tego, powiedzmy, jeżeli byśmy wzięli, że to jest Gaia, to jest ocean. Albo weźmy, powiedzcie mi tylko, czy się pokażą. Ok, zostawiam na tym kontynenty. Czy widać ten slajd, gdzie jest taka kula, na tym te żółte kropki i kontynenty z Ziemi. Widać? Widać czy nie widać? Jesteście? Albo może mnie nie ma. Halo, halo. Okej. Wygaszajcie sobie mikrofony. To będziecie lepiej słyszeć, a może nawet my. Czy wy widzicie ten slajd, taka ziemia, kontynenty i na to nałożone wymiary? Strasznie wolno przerzucają się slajdy. Okej. Okay. Dobra, to nieważne. Wrócę do tamtego i zobaczę, czy się pojawi. Uciekło udostępnienie? To ciekawe. Dobra, czekajcie. Dzisiaj problemy jakieś. Dobrze, jeszcze raz otworzę po prostu. Teraz widać. Czy widać prezentację? Ok. Czy widzieliście ten slajd? Trzeci wymiar. Widzicie trzeci? Aha, okej. Czyli okej. Wy widzicie to? Bardzo wolno przerzucają się slajdy, okej. Dobrze, ja i tak zgram slajdy oddzielnie, to będzie można sobie oddzielnie obejrzeć. Ja jestem na tym slajdzie, tak, gdzie jest zdjęcie z awatara. I taka syrenka. Dobra, to jest zdjęcie, to jest lemuria. Teraz ja powiedziałam, więc nie wiem, czy było słychać, czy też tylko slajdy wycięło, że drugi wymiar jest podobny do trzeciego. Tak naprawdę, jeśli chodzi o klimat, ta roślinność jest taka, to generalnie jest taka dżungla, amazońska dżungla. I ja to wcześniej też powiedziałam, że jak... galaktyki trudno sobie wyobrażać, to tak uważam. Dlatego łatwiej sobie wyobrażać tą Gaję i widzieć na przykład kontynenty, co teraz jest na przykład na którym kontynencie i sobie to przekładać niejako, że Matrix zrobił tak, że tak naprawdę na Matrixie są namiastki rzeczywistości. No więc jeśli chodzi o drugi wymiar, czyli Tiamat, czyli to jest południowa Afryka. Ale nie tylko. To jest też na przykład dżungla amazońska. I nie ma żadnego oceanu atlantyckiego w realu, na Gai. Więc to jest jedna ogromna powierzchnia tak naprawdę drugiego wymiaru. Brazylia i kawałek nawet tam Peru i tak dalej, czyli generalnie amazońska dżungla łączy się jako... Łączy się jako taka dżungla wielka z Afryką, afrykańską dżunglą. Czyli ta nazwa selva tutaj w Ameryce Południowej to jest właściwie to samo co ta jungle w Afryce. To jest po prostu jeden taki teren i to jest teren właśnie tej wnelty, czyli wnętrza ziemi. Tylko że kwestia jest taka, że na powierzchni jest taka dżungla, wąwozy, podmokłe tereny, jeziora, rzeki, takie coś. Jeżeli ktoś był kiedykolwiek w Afryce, w dżungli albo w amazońskiej dżungli, jak po polsku się też mówi, a tam się mówi selwa, no to tak wygląda drugi wymiar i trzeci wymiar. Czwarty wymiar, czyli właściwie ten czwarty rejon na Gai jest tylko na obrzeżu taki dżunglowy, a dalej jest skalisty. Bardziej taki. Widzicie Argentę? Dlatego na przykład Peru, które ma kawałek... Poczekajcie, może się pokaże. Jak się nie pokaże, no to wyłączę, włączę. W ogóle nie ma slajdu, czy nie przerzuciło się? No to trzeba poczekać chyba, bo się strasznie wolno przerzucają. Nie wiem dzisiaj, co za problemy macie, bo macie, mamy wszyscy, ja mam. No dobra. Może jeszcze cofnę. Ten i ten. Coś się ruszyło, czy nie? No ja jestem już na ostatnim. Poczekajmy. Jak nie, to zamknę tą prezentację i potem pokażę ten ostatni slajd. Ok. Czwarty wymiar to jest Argenta i teren tam jest taki skalisty. Dokładnie taki, jeżeli ktoś był w Peru albo gdzieś w ogóle w Chile na przykład, czy Boliwia, to są takie tereny jak w Andach. Okay. Tak wygląda ta cała Argenta i to jest teren gadów i zwierzęcych, i humanoidalnych. Te skały się nagrzewają, tam jest bardzo ciepło, gorąco, aczkolwiek na brzegu oceanu też jest chłodniej. No ale generalnie jest taki duży kontrast, dokładnie taki kontrast, jak jest w Peru, że w Peru kawałek ma właśnie tej dżungli i to jest, można powiedzieć, koniec regionu no tej Tiamat, ale Tiamat galaktyczny to by się nazywało po prostu wnętrze Ziemi, a ta część skalista to jest już Argenta, czwarty wymiar. Z drugiej strony trzeci wymiar jest podobny bardzo do drugiego, czyli też jest taki podmokły i tak dalej, tylko ma więcej, ma dostęp do oceanu, w sensie jest otwarte, jakby można pływać, ale to tylko z brzegu, na Gai. Galaktycznie no też te tereny podobnie wyglądają. Na przykład, nie wiem, może ktoś z Was słuchał kiedykolwiek alternatywy o Marsie, czy w ogóle jak wygląda Mars, że to jest taka planeta, która jest niezamieszkała, jest taka skalista, gorąco i tak dalej. Ona generalnie została zgrzana za bardzo, ale faktycznie tak, jest skalista, jest tam gorąco, jest taka czerwona i też mi się mieszka trochę wewnątrz. Ale nie totalnie we wnętrzu Ziemi, ale generalnie są tam, no, są tam, nie ma takiej roślinności, takiego czegoś jak we wnętrzu Ziemi, tylko normalnie można wchodzić do wnętrza. Ok. Czy macie już ten slajd ostatni? A, no to w takim razie po prostu wolno jest. Dobra, słuchajcie, o co jakby... Ja pokazałam tą pierwszą gęstość, żeby, czyli te wymiary pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, żeby sobie zwizualizować generalnie, jak to wygląda u nas na Ziemi. No bo Matrix odwzorowuje to i w tym momencie po prostu no, Antarktyda to jest pierwszy, czyli to jest ten ocean, ta Antarktyda, no nie, lód i tak dalej, zimno. A drugi wymiar to jest Afryka. I teraz południowa Afryka, czy południowa i środkowa, to jest po prostu bardzo mocna dżungla, no ale tak jak powiedziałam, to jest też Brazylia na przykład, te tereny, albo Peru, Amazonia, więc tak wygląda drugi wymiar. I trzeci, bo tam też jest tak dżunglowo, podmokło, tak jak w Awatarze jest pokazane. I są tam takie zamki, pałace i tak dalej, tylko nie ma schodzenia żadnego do wnętrza stricte ziemi. Natomiast jest wybrzeże też oceanu. I jest bardzo dużo, tak naprawdę drugi i trzeci wymiar, bo co mocno związany jest z wodą i są tam istoty wodne. Na drugim wymiarze bardziej, bo tam są też właśnie te takie, jak to się nazywa, ośmiornice, takie przyssawkowe, no, meduzy i inne takie. No i teraz, natomiast na czwartym wymiarze jest, ja już tego nie napisałam, na czwartym wymiarze są istoty gadoidalne, czyli jest suszej, klimat jest suchy, są takie istoty, które lubią się wygrzewać i oni po prostu mają zupełnie inną skórę, bo tam po prostu jest, tylko na brzegu jest woda i podmokło, a dalej jest po prostu sucho. No ale to jest odpowiednie dla nich, tak naprawdę to jest, dlatego mają taką skórę pokrytą łuskami. No i tyle. I teraz pierwsza gęstość jest najbardziej w naturze, najbardziej związana z plazmą, najbardziej taka też, te istoty są najbardziej powiązane ze zwierzętami, też w takiej unii z całym tym światem zwierzęcym i roślinnym. Porozumienie, jak gdyby rozumienie wzajemne języków i tak dalej. I jest to takie coś, że nie, najbardziej na pierwszej gęstości widać, że nie ma stricte takiego rozdzielenia, że coś, że jest jakaś istota, która jest zwierzęciem, a inna rośliną, a inna jest humanoidem, tak, człowiekiem, ponieważ zwłaszcza na pierwszej gęstości widać, że to jest po prostu takie przechodzące, przejściowe. Problem jest taki z pierwszą gęstością, że ją Matrix najbardziej zindoktrynował, czyli tak naprawdę napiętnował w ogóle bycie zwierzęciem, że to jest dzikie, jakieś tam głupie, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Więc pytanie, jak, to znaczy, wy jesteście głównie chyba z wymiarów albo Plejadianie, czyli wysokie wymiary krzemowe, albo chyba tak, to właściwie nikt z was nie jest z tej pierwszej gęstości, więc może to w ogóle dla was być obce. Możemy sobie pogadać teraz o tym, jak to wygląda i ja mogę znaleźć tamte pytania, które zadawała Danusia, żeby ewentualnie jeszcze nawiązać do czegoś innego. Ale generalnie byłoby, ja bym była ciekawa, gdybyście powiedziały, nie mam chyba mężczyzny, powiedziały mi, jak wy odczuwacie, jak wy to odczuwacie, że na przykład Lilith to jest istota, która wyjściowo jest taką wielką ośmiornicą, ale może też mieć postać człowieka i że tak naprawdę ta ośmiornica jest świadoma i nadświadoma. Okay? Bo to są takie rzeczy, które niektórzy aż do niewiary, albo nawet nie wiem, jak to powiedzieć, czy no nawet spotkałam się kiedyś z taką wypowiedzią, że kogoś to obrzydza, albo coś tam, że jak to może być, że ja jestem też zwierzęciem, albo coś. No ale to nie wiem, to zależy, jak to głęboko chyba w siebie wszedł. No i jak traktuje zwierzęcie ogólnie świat, wszechświat. Oddaję wam głos, albo pytania. Że nie będziemy już przerzucać tych slajdów, bo się słabo przerzucają. Chyba, żebym miała iść tylko do tego, gdzie jest układ. Jeżeli ktoś nie pamięta, gdzie trzeci, gdzie czwarty, gdzie drugi. Ale pamiętajcie, że drugi wymiar to jest najlepiej na Ziemi. Drugi wymiar to jest Południowa Afryka, na Gai, no nie? Pierwszy to Antarktyda. Trzeci to Oceania i Australia, czyli ta Lemuria, a czwarty to jest Południowa Ameryka. Dobra, ja się wyciszam. Tak, dzięki. No to właśnie jest to. To znaczy, jeżeli ktoś dotarł do, na przykład do Aszajany, dlatego ja ją tutaj cytuję, bo wiele osób do niej dotarło i do tego się odnosi, to u Aszajany jest ten układ gęstości wymiarów mniej więcej taki, tylko że no też nie taki stricte. Bo to jest, trochę jeszcze więcej trzeba powiedzieć, a ona pogłębia inne rzeczy, które w sumie nie mają sensu nieraz, tak jak to przechodzenie do to ascension i tak dalej, to nie do końca tak działa. Natomiast problem jest chyba duży taki, że ta wiedza jest gdzieś, tylko rozproszona. Bo na przykład Dolores Cannon mówi, że tak, są takie gęste. Słyszycie mnie? Irenka, ja ciebie słyszę. Okej. Okay. Ja ciebie wyciszę na chwilę. Zobaczymy, czy będzie lepiej. Słyszycie mnie? A w ogóle ktoś... Okej. Chyba wypadła jeszcze Ewa. Słychać ciebie.
Tutaj trzeba mieć pewnie twoją wiedzę w ogóle, żeby rozebrać Aszajany na czynniki pierwsze i po prostu wyłapać te wszystkie jakieś tam wkręty. No i dużo takiego w Aszajany, dużo powtórzeń, dużo zamieszania, po prostu gdzieś tam się zaczęłam gubić w jej przekazach.
Bardzo dobrze było cię słychać. Tak. Tak, było cię słyszeć, słuchać, Janka. To tak, to znaczy, to jest tak, że Aszajana, u niej działa to jak channeling. Czyli, a z drugiej strony faktycznie to jest, u niej jest najwięcej, bo to jest ostatnie. Jak gdyby ze wszystkich ujawnień różnych, które były robione, u niej jest właściwie najwięcej z każdej sfery. Czyli to robi taką pewną całość. Problem jest tylko taki, że to było, schodziło, no ona to na zasadzie channelingów, czyli ona nie wiedziała, o czym będzie mówić na danym wykładzie. I czasami nawet poprzedni wykład przeczy kolejnemu. W związku z tym, na dobrą sprawę, dlatego ja nie twierdzę, że trzeba to wszystko przesłuchiwać. Ojej.